10 odcinków za nami. W tym czasie poznaliście dziesiątki najróżniejszych historii. Mam nadzieję, że każdy z Was wyciągnął z nich jakieś wnioski. Tym samym kończymy pierwszy sezon Strach Story. Bardzo dziękuję Wam za zaangażowanie, wystawione oceny w Spotify, subskrypcje i obserwacje. To dzięki Wam udało się dotrzeć z tymi podcastami do tysięcy ludzi. Przypominam również, że Twoja historia może pojawić się w kolejnym sezonie. Wejdź na strachstory.pl i opisz, czego się boisz najbardziej.
Strach Story. Zło czai się wszędzie. Sezon pierwszy. Odcinek 10. Droga w pole. Historia nadesłana przez Justynę. Do zdarzenia doszło w wakacje w 2007 roku. Miejsce akcji? Gmina Miękinia, powiat Średzki, województwo dolnośląskie.
W 2007 roku miałam 20 lat. Dwa lata wcześniej zrobiłam prawo jazdy. W związku z tym starsza siostra mojej przyjaciółki często prosiła mnie o to, aby ją gdzieś podwieźć, żeby mogła pozałatwiać swoje sprawy. Pewnego letniego popołudnia spędzałam czas z przyjaciółką. Była sobota. Jej siostra zaproponowała, żeby niespodziewanie odwiedzić jej męża, który właśnie jest nad stawem kilka kilometrów od nas i łowi ryby. To jego pasja po dziś dzień. Wcześniej odmówiła mu wspólnej wyprawy, a teraz trochę tego żałowała, więc chciała, żebyśmy pojechały tam razem. Słońce już zachodziło. Wsiadłyśmy we trójkę w pożyczonego Fiata Seicento i wyruszyłyśmy na poszukiwanie łowiska. Z opowieści siostry mojej przyjaciółki wynikało, że jest ono niedaleko dużej podmiejskiej miejscowości, w której trzeba skręcić, a potem długo jechać polną drogą. W związku z tym, że żadna z nas nie znała dokładnej lokalizacji drogi dojazdowej, pojechałyśmy trochę na oślep. Wjechałyśmy w polną drogę, wąską na jeden samochód. Wokół były drzewa. Na początku jechało się w miarę dobrze. Niestety, im dalej, tym dziury w drodze były coraz większe i zaczęłyśmy się bać, czy zaraz nie zawiesimy się samochodem na którejś z nich. Nie miałyśmy możliwości zawrócić, nie wspominając o wycofaniu się z tej okropnej drogi. Nie wiedziałyśmy już ani jej początku, ani końca. Zdesperowana siostra mojej przyjaciółki wysiadła, zapaliła papierosa i stwierdziła, że poszuka dalszej, być może lepszej drogi na nogach i nam ją wskaże. Po chwili powiedziała, że mamy jechać dalej, a ona będzie za nami szła. W międzyczasie zadzwoniła do męża i powiedziała mu o tym, że do niego jedziemy i zgubiłyśmy się gdzieś pośrodku pól. Po wyjawieniu mężowi informacji o nieudanej niespodziance, okazało się, że skręciłyśmy w niewłaściwą drogę. Słońce już zaszło i musiałyśmy włączyć światło w aucie. Razem z przyjaciółką pojechałyśmy dalej, z duszą na ramieniu, a jej siostra powoli szła za nami, wyglądając, z której strony nadjedzie pomoc. Po przejechaniu około 1,5-2 kilometrów w tych strasznych warunkach ujrzałyśmy światła z naprzeciwka i pomyślałyśmy, że nadjechał ratunek. Dojechałyśmy do końca tej drogi, tam czekał już szwagier mojej przyjaciółki. Obok stał dosłownie jeden dom, wokół rosły drzewa, a za nami ciągnęło się ogromne pole. Kiedy tylko nas zobaczył, zdziwił się, że nie ma z nami jego żony. Stwierdził, że skoro my dałyśmy radę przyjechać tą drogą, to on zmieni się z nami autami, ponieważ nasze pożyczone Seicento było mniejsze i mieściło się na tej drodze i wróci po swoją żonę. Zostałyśmy więc dwie w jego aucie i czekałyśmy, aż przyjadą. Zaczynało się ściemniać. Po chwili, gdy szwagier przyjaciółki zniknął z pola widzenia, zauważyłyśmy, że zbliża się do nas jakiś obcy mężczyzna. Po chodzie rozpoznałyśmy, że jest kompletnie pijany. Szedł i już z daleka bełkotliwym głosem krzyczał do nas, co my robimy. Za nim biegła starsza kobieta. Wyglądała na jego matkę. Strasznie krzyczała. Nagle zorientowałyśmy się, że ten pijany mężczyzna trzyma coś w ręce. To była siekiera. Podszedł do naszego auta i zaczął wykrzykiwać, że ktoś nas tu pewnie przywiózł, żeby nas zgwałcić. Z naszych ust wyrwały się krzyki rozpaczy i zapewnienia, że nic się nie dzieje. Czekamy na siostrę i jej męża. On nagle zaczął walić rękami w nasze auto. Wtedy szybko zamknęłyśmy się od środka i ze strachu zaczęłyśmy płakać. Za nim szła jego matka, która prosiła go, żeby nas zostawił. Po chwili, która dla nas trwała wieki, podszedł do maski samochodu i wtedy nastąpiła scena jak z prawdziwego horroru. Jego ręce zacisnęły się na siecierze i uniósł je wysoko do góry. Jednocześnie wyłyśmy ze strachu i piszczałyśmy z przerażenia. Błagałyśmy, żeby nic nam nie robił. Jego matka stała obok niego. Uwiesiła się na jego ramieniu i płaczliwym głosem krzyczała, żeby przestał. Ta scena nie trwała długo, ale dla nas ciągnęła się w nieskończoność. Mężczyzna się zachwiał, a ponieważ był pijany, zamachnął się nieporadnie i siekiera wylądowała centymetry od naszego auta, a konkretnie od szyby pasażera. Czekałyśmy na dalszy rozwój wydarzeń, wyjąc w niebo głosy. Mężczyzna znowu podniósł siekierę. Tym razem jego matka zdążyła złapać go za rękę, w której trzymał siekierę i zaczęła ciągnąć go w stronę domu. Nie wiedziałyśmy nawet, kiedy zniknęli nam z oczu, a może cały czas miałyśmy oczy zamknięte ze strachu. Płacząc i trzęsąc się, zauważyłyśmy zbliżające się światła samochodu. To byli siostra przyjaciółki z mężem. Podjechali do nas, wysiedli i zobaczyli nas w okropnym stanie. Myśleli, że robimy sobie żarty i że zgrywamy się. Jąkając się, zaczęłyśmy im opowiadać, co się przed chwilą wydarzyło. Ostatnie łzy nie zdążyły jeszcze spłynąć z naszych policzków, a oni patrzyli na nas z niedowierzaniem i z uśmiechem na ustach. Dopiero po kilku minutach, kilkurazowym opowiedzeniu tego, co się wydarzyło, uwierzyli nam. Chcieli nawet odszukać mężczyznę z siekierą, ale wybłagałyśmy, aby tego nie robili. Chciałyśmy po prostu jak najszybciej stamtąd uciec. Niebywałe jest to, co może się nam przydarzyć w tak krótkiej chwili. Po tej sytuacji stałyśmy się bardzo ostrożne. Teraz już wierzę, że zła osoba może stanąć na naszej drodze niespodziewanie, kiedy akurat będziemy sami w wielkim, zaludnionym mieście, ale też na pustkowiu, w szczerym polu.
Strach, Story, posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć. Nocny spacer. Historia nadesłana przez Julię. Do zdarzenia doszło w czerwcu w 2022 roku. Miejsce akcji? Powiat chodzieski. Województwo wielkopolskie.
Był ostatni dzień roku szkolnego. Po imprezie z okazji rozpoczęcia wakacji miała u mnie nocować przyjaciółka. Wszystko szło zgodnie z planem. Około 23:00 wybrałyśmy się na plażę, a dokładniej na mostek, który się tam znajdował. Naprzeciwko mostka, za niskimi krzakami, był parking. Siedziałyśmy tam około pół godziny, rozmawiając i dobrze się bawiąc. Nadmienię tylko, że w okolicach jeziora są drewniane altanki, w których młodzież często imprezuje. W ten dzień dało się słyszeć hałasy oraz głośną muzykę z altanki niedaleko parkingu. Z naszych rozmów i śmiechów wyrwało nas światło. Początkowo dochodziło z jednego źródła i myślałyśmy, że to po prostu lampa na fotokomórkę. Po chwili zauważyłyśmy, że najprawdopodobniej są to światła jakiegoś auta z parkingu. Nie zaniepokoiło to nas. Pomyślałyśmy, że może po prostu ktoś przyjechał tu bez celu i siedzi w aucie. Na pierwszy rzut oka nie było to nic dziwnego. Koło północy ruszyłyśmy do domu. Z plaży do mojego domu idzie się około 20 minut. Mieszkam na osiedlu na obrzeżach, więc trzeba przejść przez całe miasteczko. Kiedy byłyśmy w okolicach stacji benzynowej, około 10 minut od plaży, zauważyliśmy, że powoli jedzie za nami to samo auto, ale nadal nie zwróciłyśmy na to większej uwagi. Po dotarciu do domu wzięłyśmy psa na krótki spacer i poszłyśmy w stronę placu zabaw, który znajduje się niedaleko mojego bloku. Nie siedziałyśmy tam długo. Mniej więcej o 12:30 zaczynałyśmy wracać. Niedaleko na parkingu zauważyłyśmy stojące na włączonych światłach auto. To był ten sam samochód, który wcześniej widziałyśmy przy plaży. Zaczęło się robić nieco dziwnie. Oczywiście to wciąż mógł być tylko przypadek. Strach nas obleciał, ale wiedziałyśmy, że w sąsiedztwie odbywa się impreza, więc to nas trochę uspokoiło i wróciłyśmy do domu. Około 2:00 postanowiłyśmy wyjść przed blok, dosłownie na chwilkę. Dlatego nawet nie zarzuciłyśmy nic na siebie. Zaczęłyśmy się oddalać od klatki i kiedy byłyśmy między moim blokiem a blokiem sąsiednim, na ulicę powoli wjechało jakieś dziwne auto. Poruszało się dość wolno, nawet jak na tę porę. Ponownie niespecjalnie się tym przejęłyśmy. Stałyśmy i rozmawiałyśmy. A to auto zatrzymało się naprzeciwko. Lekko zmieszane zaczęłyśmy się cofać do mojej klatki. W Wtedy kierowca zawrócił we wjeździe na czyjeś podwórko i zajechał nam drogę. Zaczęłyśmy się bać. Poszłyśmy w stronę drugiego bloku, a to auto znowu pojechało za nami. Stałyśmy w osłupieniu. Wydawało się nam, że ktoś robi sobie z nas żarty. Rozejrzałam się nerwowo. Kawałek dalej zobaczyłam inne auto. To samo, które widziałam przy plaży. Coś ewidentnie było na rzeczy. Kiedy usłyszałam dźwięk otwieranych samochodowych drzwi, nie myśląc wiele, chwyciłam moją przyjaciółkę za rękę i zaczęłyśmy uciekać. Biegłyśmy na oślep, po prostu przed siebie. Za sobą słyszeliśmy ryk silnika samochodu. Pędziliśmy w stronę garażu mojego ojca. Schowałyśmy się w samochodzie moich rodziców, zaparkowanym na placu koło garażu. Wiedziałam, że auto było otwarte, bo mój tata nigdy go nie zamykał. Byłyśmy same w ciemnościach, ubrane jedynie w bieliznę, skarpetki i koszulki. Dygocząc ze strachu, uspokajałyśmy się nawzajem. Siedziałyśmy tam ukryte około 10 minut. Nagle usłyszałyśmy znajomy warkot silnika. Auto, które wcześniej zajechało nam drogę, jechało ulicą obok placu. Nie minęła dłuższa chwila i z przeciwnej strony nadjechał drugi samochód. Ten, który najprawdopodobniej śledził nas na plaży. Byłyśmy przerażone. Chciałyśmy tylko wrócić do domu. Bałyśmy się wyjść z auta rodziców. Nie chciałyśmy konfrontacji z obcymi ludźmi, którzy najwyraźniej nas śledzili. Zdałyśmy sobie sprawę, że są tam co najmniej dwie osoby. Po krótkiej analizie doszłyśmy do wniosku, że jedna z nich stoi koło bloku, a druga w tym czasie objeżdża osiedle. Wiedzieli, co robią. Zauważyli dwie małolaty niekompletnie ubrane, które uciekły gdzieś w głąb osiedla i zapewne niedługo wrócą. Auta cały czas jeździły po drodze koło garażu. Przesiedziałyśmy w samochodzie aż do momentu, kiedy zaczęło się przejaśniać. Nad ranem migiem pognałyśmy do domu. Nigdy tak bardzo się nie bałam jak wtedy. Po rozmowie z moją przyjaciółką doszłyśmy do wniosku, że to działanie było zaplanowane. W moim miasteczku nie od dziś mają miejsce szemrane interesy oraz dziwne zdarzenia. Uznałyśmy, że było tak. Ktoś podjechał autem pod plażę, ponieważ wiedział, że bardzo często pijana młodzież wracała z Alton do miasteczka, stanowiąc tym samym potencjalnie łatwy cel. Byłyśmy śledzone od plaży do placu. Koło placu nie mogli nam nic zrobić, bo ludzie na balkonie mogliby coś zauważyć. Natomiast kiedy wyszłyśmy przed blok, byłyśmy same, żadnych świadków. Czuję, że tutaj chodziło o porwanie. Nie chcę niczego spekulować ani wyolbrzymiać, ale na pewno nie mieli dobrych zamiarów, ani nie były to żarty. Po tamtych wydarzeniach nie wychodzę już w nocy z domu. Nieważne, czy sama, czy z kimś. Mogę być dumna jedynie z tego, że przechytrzyłam potencjalnych porywaczy, chowając się w najmniej oczywistym dla nich miejscu. Proszę, uważajcie na siebie i nie spacerujcie po nocach.
Kubuś. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w wakacje w 1997 roku. Miejsce akcji? Mała miejscowość w województwie małopolskim, niegdyś w województwie nowosądeckim.
To było ciepłe lato, a dokładniej wakacje. Całe popołudnie spędzałam u koleżanki, która mieszkała zaledwie 4 domy dalej, jakieś 2 minuty drogi piechotą ode mnie. Siedziałyśmy na podwórku z jej rodziną, a ponieważ robiło się coraz chłodniej, postanowiłam pójść do swojego domu po sweter i wrócić. Droga do mojego domu przebiegała między domami moich cioci, gdzie zawsze się bawiłyśmy, więc czułam się tam jak u siebie. Nigdy wcześniej nie kręcił się w tym miejscu nikt podejrzany. Całe dzieciństwo spędziliśmy na tej ulicy, właśnie pomiędzy tymi domami. Gdy już byłam blisko swojego podwórka, zatrzymała mnie obca kobieta, której nigdy wcześniej nie widziałam. Wyglądała na około 25 lat. Była otyła, miała krótką fryzurę, chyba niebieskie oczy. Zaczęła do mnie wołać: Kubusiu, Kubusiu, chodź tu do mnie. To było bardzo dziwne. Miałam wtedy długie włosy i spódniczkę, więc nie rozumiem, dlaczego pomyliła mnie z jakimś chłopcem. Poczułam się nieswojo, ale nie zareagowałam. Dosłownie sekundę później ta kobieta już do mnie podeszła i podała mi rękę w oczekiwaniu, że ja podam jej swoją. Wtedy się przestraszyłam. Powiedziałam zdławionym głosem, że jestem dziewczynką i że mam na imię Basia, a nie Kubuś, ale ona nie ustępowała. Ze strachu podałam jej rękę. Pamiętam jej ciepłą dłoń. I wtedy zaczęła mnie prowadzić z powrotem w stronę domu mojej koleżanki, od której przed chwilą wyszłam. Modliłam się, żeby akurat któraś cioć krzątała się koło domu, albo chociaż zauważyła z okna, że idę z kimś obcym. Jak na złość nie było nikogo, kto zareagowałby. teraz, gdy to wspominam, najbardziej przerażające jest dla mnie to, że wszystko działo się pod oknami moich cioć, na naszym wspólnym podwórku. Byłam sparaliżowana, bałam się uciekać. Pomyślałam, że nawet jak zacznę biec, to mnie dogoni. Szłyśmy tak za rękę pod dom koleżanki jakieś 100 metrów albo i więcej i nikt tego nie zauważył. Gdy doszłyśmy, zmusiła mnie do zbierania jabłek z ziemi. Pamiętam do dziś, że były to papierówki. Kazała mi nimi rzucać w ścianę i okna tego domu. Rodzina widocznie siedziała nadal na podwórku z drugiej strony. Kolejna rzecz, której nie pojmuję. Nikt z domu koleżanki nie słyszał, nie zareagował. Liczyłam, że wyjdzie moja ciocia lub koleżanka i wtedy do niej podbiegnę, ale przez cały ten czas nikt się nie pojawił. Potem ta kobieta powiedziała, żebym celowała mocno w szyby okien, a ja się bałam, że je zbiję i będę miała problemy. Ona wpadła w jakiś trans, ciężko to opisać. Coś zaczęła kląć pod nosem. Wyglądało, jakby przez rzucanie tych jabłek się za coś wyżywała. Wtedy przyszedł mi do głowy pomysł, że powiem jej, że jest mi zimno i pójdę po sweter do domu. Zapewniłam, że zaraz do niej wrócę i będziemy rzucać tymi jabłkami dalej. Ona się zgodziła i pamiętam jak dziś zaczęłam biec z całych sił do domu, a od wiatru miałam łzy w oczach. Byłam cało roztrzęsiona. Wpadłam do kuchni, tam byli moi rodzice, ciocia, rodzeństwo. Prawie wykrzyczałam, że na polu jest obca kobieta, która mówiła do mnie Kubusiu. Wzięła mnie za rękę i że poszłyśmy do koleżanki obrzucać jej dom jabłkami. Niestety, nikt mi nie uwierzył. Nikt nawet nie wyszedł sprawdzić, czy ktoś obcy się kręci koło domu. Czasami zastanawiam się, kim była ta kobieta, skąd wzięła się w naszej okolicy i co później się z nią stało. Nie wiem, jakie miała wobec mnie zamiary. Nieraz myślę, co mogłoby się wydarzyć, gdyby nie udało mi się podstępem wrócić do domu.
Typ z Caponiery. Historia nadesłana przez Anię. Do zdarzenia doszło w maju w 2017 roku. Miejsce akcji? Poznań.
Po próbach do spektaklu poszłam z moją koleżanką coś zjeść na stary rynek. Był bardzo ciepły wieczór. Koło 22 nie było jeszcze zbyt ciemno, więc po kolacji ruszyłyśmy pieszo na rondo Caponiera, skąd ja miałam autobus do domu, a ona tramwaj. Na żadnym przystanku nikogo nie było, tylko my dwie. Według informacji na tablicy, mój autobus miał być kilka minut prędzej niż tramwaj, na który czekała koleżanka. Ale i tak zostało nam jeszcze jakieś 15 minut. Poczęstowałam Klaudię papierosem, stałyśmy przy śmietniku pomiędzy przystankami i rozmawiałyśmy. W pewnym momencie z przejścia podziemnego wyszedł jakiś mężczyzna. Do dziś pamiętam, że miał na sobie ciemno-szarą kurtkę, co było dziwne, bo przecież dzień był niezwykle upalny. Jego zachowanie też było niepokojące. Początkowo myślałam, że jest pijany, ale nie zataczał się w charakterystyczny sposób. Dziś obstawiam jakąś chorobę psychiczną lub inne zaburzenia. Klaudia stała do niego tyłem, a ja doskonale widziałam, w jaki sposób się na nas patrzy, choć jego twarzy już dziś kompletnie nie pamiętam. Było w tym coś przerażającego. Paliłyśmy, a on spokojnie, powoli zbliżał się w naszym kierunku. Pomyślałam, że pewnie będzie chciał papierosa, ale zatrzymał się w pewnej odległości i tylko patrzył. Skończyłyśmy palić i powiedziałam koleżance, żebyśmy podeszły bliżej przejścia podziemnego. Nie wiedząc, co ten człowiek może zrobić, zaproponowałam Klaudii, żeby pojechała ze mną autobusem. Nie chciałam jej zostawiać samej na przystanku. Koleżanka odmówiła, chyba sobie nie zdawała sprawy z obecności tego dziwnego mężczyzny. Z przejścia wyszedł jakiś młody chłopak, co w pierwszej chwili trochę mnie uspokoiło, ale usiadł na ławce na przystanku i szybko zajął się czytaniem książki. Byłam coraz bardziej zdenerwowana, bo tamten mężczyzna ciągle patrzył w naszym kierunku przenikliwym wzrokiem. Klaudia niestety niewiele sobie z tego robiła. Gdy widziałam, że podjeżdża mój autobus, pożegnałam się z nią i idąc do wejścia jak najbliżej kierowcy, już uszykowałam sobie kartę, żeby ją odbić. Wsiadając do autobusu, czułam, że ktoś stoi bardzo blisko mnie, wręcz się ociera. Kątem oka zobaczyłam, że to ten dziwny typ. Instynktownie zaczęłam szukać miejsca do siedzenia w pobliżu jakiegoś mężczyzny, najlepiej po środku autobusu. Na szczęście tego wieczora jechało dość sporo pasażerów. Usiadłam obok jakiegoś chłopaka, a mężczyzna z przystanku usiadł naprzeciwko mnie. Nie przewidziałam tego. W tym momencie sparaliżował mnie strach. Autobus ruszył w kierunku Bukowskiej. Chłopak obok cały czas patrzył w swój telefon, a ja czułam na sobie jego wzrok. W czasie jazdy udawałam względny spokój i co jakiś czas zerkałam na tablicę informującą, do którego przystanku się zbliżamy. Wtedy ten mężczyzna odwracał głowę w przeciwnym kierunku, a gdy ja ponownie patrzyłam w okno, znów czułam na sobie jego wzrok. Mniej więcej w połowie drogi zawibrował mój telefon w torebce, ale byłam tak przerażona, że nie mogłam po niego sięgnąć. Zastanawiałam się, co robić. Wysiąść jeden przystanek wcześniej niż mój? Nie. Wtedy musiałabym przejść słabo oświetloną ulicą obok szpitala, a wiedziałam, że o tej godzinie chodzi tam naprawdę niewiele osób. Potem rozważałam, czy nie pojechać na pętlę na Górczynie, ale ten pomysł również odrzuciłam. Może wysiąść przy stadionie, ale co dalej? Miałam setki myśli w głowie, panicznie się bałam. Zerknęłam na współpasażerów, ale każdy był zajęty swoimi sprawami i nikt nie zwracał uwagi na mężczyznę, który wbijał we mnie wzrok. Do mojego przystanku dzieliło mnie ostatnie skrzyżowanie. Całkiem sporo osób szykowało się do wysiadania. Ja w dalszym ciągu nie wiedziałam, co zrobić, bo bałam się, że on wyjdzie ze mną. Autobus zatrzymał się. Drzwi się otworzyły. Pasażerowie wysiedli, a ja zerwałam się do wyjścia w ostatniej chwili, dopiero kiedy usłyszałam dźwięk informujący o zamykaniu drzwi. Nie przejmowałam się już nawet odbiciem karty, tylko pędziłam do domu jak najszybciej umiałam. Nie wiedziałam, czy on przewidział mój ruch. Jakimś cudem wysiadł za mną. Nie dbałam o to. Czym prędzej wpadłam na klatkę schodową i podbiegłam do mieszkania. Zamknęłam za sobą drzwi na wszystkie zamki i osunęłam się na ziemię. Ten cały stres zaczął odpuszczać. Trzęsącymi rękami wyciągnęłam telefon i wybrałam numer do tej koleżanki, z którą byłam na kaponierze. Okazało się, że to ona dzwoniła, kiedy jeszcze jechałam autobusem. Zapytała, czy dotarłam do domu. Kiedy potwierdziłam, ona powiedziała, że ten chłopak z książką z przystanku kazał jej do mnie zadzwonić i powiedzieć, żebym na siebie uważała, bo mężczyzna, który za mną wsiadł, wydawał się bardzo podejrzany. Opowiedziała mi o jego przenikliwym wzroku w autobusie i o tym, jak ostatecznie uciekłam. Ona stwierdziła, że kompletnie nie rozumiała wtedy, dlaczego proponuje jej, żeby jechała ze mną. A ja przecież nie mogłam powiedzieć tego wprost, skoro tamten typ stał tak blisko nas. Obiecała, że w przyszłości będzie bardziej uważna. Później zadzwoniłam do mamy. Opowiadając jej tę historię, po prostu się rozpłakałam, bo nie wiadomo, co mogło się wydarzyć, gdyby on wysiadł za mną. Mama się bardzo przestraszyła, bo gdy kiedyś jechała nocnym autobusem, została zgwałcona. Jednak nie znam tej historii na tyle dobrze, by ją tutaj opowiedzieć. Chwilę potem dostałam od niej przelew, żebym miała na taksówki i nie jeździła więcej wieczorami sama komunikacją miejską. Gdy w Poznaniu zrobiło się głośno o zaginięciu Ewy Tylman, umówiłam się z mamą, że zawsze z imprez czy trwających do późna prób w teatrze będę wracać taksówką. Ten jeden raz złamałam tę zasadę i uraz pozostał tak wielki, że do dziś boję się sama wsiąść do autobusu czy tramwaju. Może kiedyś to minie. Jeżeli ty również chcesz podzielić się ze mną i ze słuchaczami swoją historią, zachęcam do kontaktu. Opisz swoje strach story przez stronę strachstory.pl. Dane do kontaktu znajdziesz także w opisie tego materiału. Dziękuję, że byliście ze mną przez cały pierwszy sezon tego podcastu. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem.
Historie przedstawione w tym podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności oraz rzetelności.